Rozdział 7. Tajemnica samokontroli. W 1971 roku, po niemal 16 latach wojny w Wietnamie, kongresmeni Robert Steele z Connecticut i Morgan Murphy z Illinois dokonali odkrycia, które zadziwiło Amerykanów. Podczas inspekcji wojsk dowiedzieli się, że ponad 15% stacjonujących w Wietnamie amerykańskich żołnierzy było uzależnionych od heroiny. Dalsze badania ujawniły, że 35% wszystkich odbywających służbę w Wietnamie próbowało heroiny, a odsetek uzależnionych w istocie sięgał 20%. Problem był poważniejszy niż początkowo sądzono. Odkrycie skłoniło Waszyngton do podjęcia gwałtownych działań, w tym do utworzenia biura specjalnego do spraw zapobiegania narkomanii pod pieczą prezydenta Nixona. Agencja ta miała prowadzić działania prewencyjne i odwykowe oraz troszczyć się o uzależnionych wojskowych po powrocie do domu. Jedną ze specjalistek odpowiedzialnych za działanie agencji była Lee Robbins. W badaniu, które wywróciło do góry nogami ówczesne przekonania na temat uzależnień, Robbins odkryła, że po powrocie w domowe pielesze zaledwie 5% spośród żołnierzy heroinistów wracało do nałogu w ciągu pierwszego roku, a na przestrzeni 3 lat po narkotyk ponownie sięgało tylko 12% uzależnionych. Innymi słowy, w przybliżeniu 9 na 10 żołnierzy odurzających się w Wietnamie heroiną wyzbywało się nałogu niemal z dnia na dzień. To spostrzeżenie przeczyło dominującemu wówczas poglądowi, zgodnie z którym heroinizm był trwałą i nieuleczalną chorobą. Badania Robbins dowodziły, że po radykalnej zmianie środowiska nałogi mogą samoistnie znikać. W Wietnamie żołnierze całymi dniami byli otoczeni sygnałami wyzwalającymi chęć sięgnięcia po heroinę. Narkotyk był łatwo dostępny, wojna wywoływała nieustający stres, nawiązywali przyjaźnie z innymi narkotyzującymi się żołnierzami i znajdowali się tysiące kilometrów od domu. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych wojskowi trafiali jednak do środowiska pozbawionego tych bodźców. Zmienił się kontekst, zmienił się więc i nawyk. Porównajmy tę sytuację do okoliczności, w jakich funkcjonuje typowy narkoman. Ktoś, kto bierze narkotyki w domu albo odurza się z przyjaciółmi, trafia na odwyk do kliniki, miejsca pozbawionego wszelkich bodźców środowiskowych sprzyjających nałogowi, ale potem wraca na stare śmieci wraz ze wszystkimi dotychczasowymi sygnałami, które przyczyniły się do sięgnięcia po używki. Nic dziwnego, że statystyki narkomanii kreślą zupełnie inny obraz niż ten wyłaniający się z badań dotyczących Wietnamu. W przybliżeniu 90% heroinistów wraca do nałogu wkrótce po zakończeniu odwyku. Wietnamskie badania stały w sprzeczności z wieloma kulturowymi przekonaniami dotyczącymi złych nawyków, bo podawały w wątpliwość tradycyjne traktowanie niezdrowego nałogu jako pewnej słabości kręgosłupa moralnego. Jeśli masz nadwagę, jesteś palaczem albo innego rodzaju nałogowcem, to przez cały czas słyszysz, że nie umiesz się pohamować albo nawet, że jesteś złym człowiekiem. Koncepcja panaceum w postaci dyscypliny jest głęboko osadzona w naszej kulturze. Niedawne badania pokazują jednak coś innego. Naukowcy przyglądający się ludziom, którzy wydają się doskonale nad sobą panować, dochodzą do wniosku, że osoby te nie różnią się istotnie od tych, które sobie nie radzą. Chodzi raczej o to, że ci pozornie zdyscyplinowani lepiej potrafią osadzić życie w pewnych ramach, w sposób, który nie wymaga żelaznej siły woli i samokontroli. Innymi słowy, mniej czasu spędzają w otoczeniu, które wystawia ich na różne pokusy. Ludzie cechujący się najlepszą samokontrolą zwykle najmniej jej potrzebują. Łatwiej jest ćwiczyć powściągliwość, jeśli nie trzeba się do niej uciekać. Owszem, wytrwałość, upór i siła woli są filarami sukcesu, ale w celu rozwinięcia tych cech nie wystarczy marzyć o byciu bardziej zdyscyplinowanym, lecz trzeba też stworzyć bardziej zdyscyplinowane otoczenie. Ta sprzeczna z intuicją koncepcja nabiera większego sensu po zapoznaniu się z mechanizmami tworzenia nawyków w mózgu. Zakodowany w umyśle nawyk jest gotowy do wykorzystania, ilekroć pojawi się adekwatna sytuacja. Kiedy Patty Olwell, psychoterapeutka z Austin w Teksasie, zaczęła palić, często sięgała po papierosa podczas jazdy konnej z przyjaciółką. Ostatecznie rzuciła palenie i unikała go przez lata. Przestała też jeździć konno. Wiele lat później znów wskoczyła na siodło i po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nabrała ochoty na papierosa. Sygnały wciąż były uwewnętrznione, tylko po prostu od długiego czasu nie miała z nimi styczności. Po zakodowaniu nawyku chęć do postępowania zgodnie z nim przychodzi zawsze, gdy tylko w otoczeniu pojawiają się skojarzone z nim okoliczności. Z tego między innymi powodu techniki modyfikowania zachowań mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Zawstydzanie otyłych ludzi prezentacjami o odchudzaniu może być stresujące, w wyniku czego wiele osób wraca do ulubionej metody radzenia sobie ze stresem, czyli przejadania się. Pokazywanie palaczom tytoniu zdjęć czarnych płuc budzi niepokój, co niejednego miłośnika palenia skłania do sięgnięcia po papierosa. Nieostrożność w doborze sygnałów może wywoływać to samo zachowanie, które chciałoby się powstrzymać. Złe nawyki mają autokatalityczny charakter. Napędzają same siebie. Wywołują uczucia, które w założeniu mają zagłuszać. Czujesz się źle? Sięgasz więc po śmieciowe jedzenie. Odżywiasz się śmieciowym jedzeniem, więc czujesz się źle. Oglądanie telewizji rozleniwia cię, przeznaczasz zatem na oglądanie telewizji jeszcze więcej czasu, bo nie masz siły na nic innego. Niepokoisz się swoim stanem zdrowia, palisz więc, by złagodzić ów niepokój, co jeszcze bardziej pogarsza twój stan zdrowia i przyczynia się do pogłębienia lęków. To równia pochyła, samo napędzająca się machina złych nawyków. Badacze nazywają to zjawisko pragnieniem wywołanym przez sygnał, po angielsku cue-induced wanting. Jakiś zewnętrzny bodziec wyzwala kompulsywną chęć powtarzania złego nawyku. Gdy coś dostrzegasz, zaczynasz tego chcieć. Ten proces zachodzi bezustannie, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Naukowcy odkryli, że pokazywanie narkomanom zdjęć kokainy przez zaledwie 33 milisekundy stymuluje ośrodki nagrody w mózgu i wyzwala pragnienie. Ten czas jest zbyt krótki, by mózg mógł coś zarejestrować w sposób świadomy. Nałogowcy nawet nie potrafili powiedzieć, co widzieli, ale chęć sięgnięcia po narkotyk była zupełnie realna. A teraz morał. Nawyk można przełamać, lecz nie sposób o nim zapomnieć. Gdy mentalne koleiny nawyku zdążą się już ugruntować w mózgu, całkowite ich wyrugowanie jest właściwie niemożliwe, nawet jeśli przez pewien czas będą nieużywane. To zaś oznacza, że samo opieranie się pokusie jest niewystarczające. Trudno jest utrzymać buddyjski spokój w życiu wypełnionym rozmaitymi bodźcami. Wymaga to zbyt wiele wysiłku. W krótkiej perspektywie pokusę da się pokonać. W dłuższej jednak stajemy się produktem środowiska, w którym żyjemy. Nie owijając w bawełnę, nie znam nikogo, kto konsekwentnie przestrzegałby dobrych nawyków w niekorzystnym otoczeniu. Pewniejszym podejściem jest pohamowanie złych przyzwyczajeń u źródła. Jeden z najbardziej praktycznych sposobów na wyzbycie się złego nawyku polega na ograniczeniu kontaktu z sygnałami, które go wywołują. Jeśli masz wrażenie, że nie potrafisz skupić się na pracy, zostaw telefon na kilka godzin w innym pokoju. Jeżeli masz niską samoocenę, przestań śledzić w mediach społecznościowych profile wzbudzające twoją zazdrość i zawiść. Jeśli marnujesz zbyt wiele czasu na oglądanie telewizji, usuń telewizor z sypialni. Jeżeli wydajesz za dużo pieniędzy na gadżety elektroniczne, przestań czytać recenzje najnowszych urządzeń. Jeśli za często grasz w gry wideo, po każdej sesji grania odłączaj konsolę i chowaj ją do szafki. Ta metoda jest odwrotnością pierwszego prawa zmiany zachowania. Zamiast zrób coś, by było to oczywiste, spraw, by stało się to niewidoczne. Często zaskakuje mnie skuteczność prostych zmian tego rodzaju. Niejednokrotnie wystarczy wyeliminować jeden sygnał, by osłabić siłę nawyku. Samokontrola jest strategią na krótki, a nie na długi czas. Raz czy dwa możesz się oprzeć pokusie, ale mało prawdopodobne, że wykrzeszesz z siebie siłę woli pozwalającą na pokonanie jej za każdym razem. Zamiast zbierać się w sobie, ilekroć będziesz chciał postąpić właściwie, lepiej przeznacz tę energię na zoptymalizowanie otoczenia. spraw, by sygnały wywołujące korzystne nawyki były oczywiste, a sygnały prowadzące do złych przyzwyczajeń ukryj. Na tym polega tajemnica samokontroli. Podsumowanie rozdziału. Odwrotność pierwszego prawa zmiany zachowania brzmi: spraw, by stało się to niewidoczne. Po wykształceniu nawyku wyrugowanie go jest mało prawdopodobne. Ludzie o silnej woli zwykle mniej czasu spędzają w otoczeniu kuszących sygnałów. Łatwiej jest uniknąć pokusy niż się jej oprzeć. Jeden z najbardziej praktycznych sposobów na wyzbycie się złego nawyku polega na ograniczeniu kontaktu z sygnałami, które go wywołują. Samokontrola jest strategią krótko, a nie długoterminową.